Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj temat, który chcemy podjąć i Państwu zaproponować. Prace Komisji Śledczej do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Nasz gość to pan poseł Andrzej Dera z Prawa i Sprawiedliwości. Witam, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan poseł jest również członkiem tejże komisji. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. 7 osób: Aleksander Leszek Aleksandrzak z Lewicy, Marek Biernacki jako przewodniczący, właśnie pan poseł Andrzej Mikołaj Dera, pan Grzegorz Karpiński z PO, Paweł Olszewski z PO, Zbigniew Wasserman z PiS, zastępca przewodniczącego, i pan Edward Wojtas. Od 20 lutego trochę czasu minęło. Jak pan patrzy na ten czas, czy dobrze wykorzystujecie go? Tak dzisiaj sobie zajrzałem, że już 11 posiedzeń. Wczoraj ostatni.
Tak, 11. Można powiedzieć, że to już 11 posiedzeń tej komisji. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę ten pierwszy okres, gdzie nie mieliśmy akt, i to był ten okres, kiedy akta pierwsze zaczęły spływać do komisji, gdzie trzeba było się zapoznać, bo tych akt jest naprawdę ogromna ilość i jeszcze nie wszystkie spłynęły do tej pory, ale spłynęły na tyle, że można już było rozpocząć przesłuchania, najpierw wysłuchania rodziny, bo od tego zaczęliśmy. Przypomnę, że było to na posiedzeniu niejawnym, gdzie wysłuchaliśmy rodzinę. Chcieliśmy poznać relacje pokrzywdzonych, ponieważ ta sprawa toczy się od 2001 roku. Przypomnę, że było to w październiku, pod koniec października 2001 roku, gdzie został Krzysztof Olewnik uprowadzony. I rodzina walczyła praktycznie do tego momentu, aż powstała komisja śledcza, żeby pokazać, co w tej sprawie było. I ja powiem szczerze, że po tych paru miesiącach jestem głęboko przekonany o potrzebie funkcjonowania tej komisji, bo pierwsza odsłona tej sprawy, którą się zajęliśmy, czyli funkcjonowanie prokuratury, pokazało, że nasze państwo jest w głębokim kryzysie. Mówię tu o organach ścigania. Pierwsze pokazanie, jak funkcjonuje w tej sprawie, konkretnej sprawie prokuratura, pokazało, że mamy po prostu chory wymiar sprawiedliwości, chore organy ścigania. Niestety jest to diagnoza może dla niektórych szokująca, ale prawdziwa. Taka jest odsłona tego, co dzisiaj zobaczyliśmy.
8 lat sprawa toczy się, kilku sprawców bezpośrednich uwięzionych, 3 z nich już nie żyje, to też może było takim motywem, ale wydaje się, że ta komisja powstała, bo zwykli ludzie wreszcie dobili się do serc posłów, nie wiem, ministra sprawiedliwości. Jak to się stało? Bo potrzeba też było woli politycznej, prawda?
Tak, ale myślę, że sama wola polityczna była tutaj chyba niewystarczająca. Ja powiem, że z punktu widzenia ludzkiego myśmy zrobili wszystko już jesienią ubiegłego roku. Były komisje sprawiedliwości, była sprawa pokazana, również medialnie nagłośniona. Był wniosek naszego klubu, żeby powołać, myśmy już czuli wtedy, widzieliśmy, że ilość nieprawidłowości, patologii w tej sprawie jest tak ogromna, że tylko właśnie komisja śledcza jest w stanie jakby odsłonić i pokazać, gdzie nasze państwo źle funkcjonuje, ale wówczas nie było właśnie tej woli politycznej. Mówiono, to jest sprawa prywatna, nie wolno tego łączyć, po co komisja dodatkowa.
I ta tutaj komisja to też może sprawa polityczna.
Tak, oczywiście, że tak chcemy na śmierć i coś ugrać, były takie bardzo nieprzyjemne sformułowania, no ale tutaj zadziała opatrzność, muszę wyraźnie powiedzieć, bo tam, gdzie człowiek nie może i po ludzku staje bezradny, tam dopiero widzimy siłę opatrzności. I ja to nazywam wprost, te trzecie samobójstwo tego sprawcy było tą kroplą, która przelała tą czarę, bo okazało się, już nikt nie wierzył w to, że to jest śmierć przypadkowa, że 3 głównych sprawców ginie w tej sprawie. I wypowiedzi wtedy, przypomnę, polityków Platformy, jeszcze na początku takie lekceważące, ale społeczeństwo, media tu chylę czoła naprawdę przed telewizją Trwam, która bardzo tą sprawą się interesowała. I to wywołało w społeczeństwie w tym momencie taki ogromny szok i taki potrzebę wyjaśnienia tej sprawy. I właśnie na bazie tego szoku po tym trzecim samobójstwie, również szoku politycznego, bo przypomnę, że nastąpiła natychmiastowa dymisja ministra sprawiedliwości. W tym momencie stało się jasne, że jest to ten moment, w którym ta wola polityczna jest w stanie przyjść, wrócić i de facto skutek tego tak naprawdę dopiero była ta podłoże do tego, żeby ta komisja powstała.
Pan poseł wspomniał, że było takie posiedzenie zamknięte, czyli to niejawne, kiedy rozmawialiście z rodziną. Były trzy posiedzenia zamknięte, trzecie, czwarte i piąte. Coś można dowiedzieć się?
No, ja powiem tak.
Tego, że spotkanie z
taka rodziną? Jest charakterystyka pracy Komisji Śledczej, że z posiedzeń niejawnych nie jesteśmy, nie możemy, po prostu tak przepisy mówią, nie możemy informować o przebiegu tych posiedzeń, ale mogę ogólnie powiedzieć, że...
Ale słuszna decyzja, że za zamkniętymi drzwiami.
Tak, ponieważ ja powiem, myśmy się zastanawiali, ale chcieliśmy przede wszystkim wysłuchać ze spokojem rodziny, żeby ona mogła swobodnie powiedzieć nawet o swoich przypuszczeniach, nie w trybie procesowym.
A nawet to, jakie pytania, no ojciec gdzieś tak był, pan Włodzimierz, no, że pytania, jakie komisja śledcza powinna postawić? Czy,
to znaczy, chcieliśmy wysłuchać przede wszystkim rodziny, bo ta rodzina w sposób nieprawdopodobny, się mogę powiedzieć, i po tym, co widzę, jak funkcjonowała prokuratura, jakie musiała przeżyć naprawdę... No, straszne rzeczy musiała przeżyć, doświadczyć, żeby dojść do prawdy. I chcieliśmy po prostu ze spokojem wysłuchać ich podejrzeń, przypuszczeń, ich opowieści, krótko mówiąc, żeby to nie było medialne i żeby to nie było w trybie procesowym. Chcieliśmy się po prostu jak najwięcej dowiedzieć i to nam się udało. Podczas tego posiedzenia była pani Danuta Olewnik, był pan Włodzimierz Olewnik. Mogliśmy spokojnie zadawać sobie pytania, snuć przypuszczenia. To nie miało charakteru procesowego, ale to było niezbędne do tego, żeby też usłyszeć od tych najbardziej pokrzywdzonych swoją relację, swojej walki o prawdę w tej sprawie przez te 8 lat i to nam się udało uzyskać wówczas. Mieliśmy właśnie i tą wiedzę, tą drogę tej rodziny, pokazanie tych słabych elementów, gdzie, w którym miejscu oni uważali, że było. To były bardzo cenne dla komisji wskazówki. One nam naprawdę uporządkowały tą sprawę, bo mieliśmy jeszcze, powiem szczerze, na początku tą wiedzę dosyć chaotyczną, ponieważ to był ten pierwszy etap, gdzie dopiero zapoznawaliśmy się ze sprawą, a przekazanie przez rodzinę swoich uwag, co oni uważali, co błędnie funkcjonowało, co nie działało, gdzie były ewidentnie błędy robione, gdzie były, wprost mogę powiedzieć dzisiaj, przestępstwa. To wszystko nam pozwoliło tak uporządkować tą wiedzę i pójść w takim kierunku, którym już w tej chwili idziemy. I rozpoczęliśmy od przesłuchań prokuratorów.
Przez media i dzięki teraz komisji, jak gdyby na nowo sprawa wraca dramatu Krzysztofa, jego uprowadzenia, jego śmierci, ale tutaj to spotkanie, jak pan mówi, wyciągnięcia ręki do tych, którzy ten dramat, można powiedzieć, do dzisiaj jakoś w tym dramacie uczestniczą, bo w końcu ojciec traci syna, siostra brata i widzi, no, widzą własną jakąś niemoc i to takie, czy zacieranie, czy odwracanie uwagi, jeżeli w tak, można powiedzieć, jaskrawej sprawie tak się dzieje, tyle lat trwa sprawa i tyle nieprawidłowości, to co powiedzą ludzie, którzy no, mają może niepodobne problemy, ale gdzieś się stykają z wymiarem sprawiedliwości?
Ja swego czasu rozmawiałem z panem Włodzimierzem Olewnikiem, z rodziną państwa Olewników i oni mieli pełne przeświadczenie, że i oni nie oczekiwali jakichś cudów, bo to już Krzysztof nie żyje. Oni mówili, że to już, jego to już nic nie wskrzesi, ale oni dążyli jakby do dwóch rzeczy. Po pierwsze do tego, żeby pokazać prawdę w tej sprawie, bo prawda jest naprawdę szokująca. To, co już pierwsza odsłona pokazuje, że prawda w tej sprawie będzie naprawdę dla społeczeństwa, dla organów państwa, dla parlamentu szokująca. Taki jest niestety już pierwszy obraz z tych przesłuchań i to jest ta jakby stanięcie w prawdzie, ale z drugiej strony wyciągnięcie, i to mówiła rodzina państwa Olewników, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje w tym wymiarze sprawiedliwości w organach ścigania, żeby nikt w przyszłości nie musiał tego przejść, co oni. Żeby, krótko mówiąc, też nie doszło do tej tragedii, bo ja już dzisiaj mogę naprawdę stanowczo powiedzieć, jestem co do tego przekonany, są materialne dowody, że gdyby funkcjonowała prawidłowo policja i prawidłowo prokuratura, to Krzysztof Olewnik dzisiaj by żył.
Czyli mam rozumieć, że gdyby nie było, czy tak można pójść na skróty, powiązań między światem przestępczym a wymiarem sprawiedliwości, idąc przez różne stopnie tego tak. wymiaru sprawiedliwości, może nawet od policji.
No to tak wszystkie przesłanki na to wskazują. Dzisiaj mielibyśmy sytuację, że ten człowiek by żył. I chodzi o to, żebyśmy wyeliminowali te luki w systemie, bo już dzisiaj ewidentnie było widać i widzimy to, że prokuratura nie funkcjonuje nie tylko poprzez słabą jakość kadr, ale również są błędy systemowe.
Czyli takie błędy, które no, trzeba naprawić od góry, tak?
Dokładnie. Trzeba zmienić system, trzeba stworzyć takie przepisy, aby nigdy podobna sytuacja nie miała miejsca. Nie mówię w sensie porwania czy zabójstwa, tylko jakby działania organów państwa, bo proszę zwrócić uwagę, naszym zadaniem jest sprawdzenie, jak w tej konkretnej sprawie funkcjonowały organy państwa. Mówimy o policji.
O prawidłowości właśnie.
Dokładnie. Mówimy o policji, o prokuraturze, dojdziemy do służby więziennej, dojdziemy również do organów już decyzyjnych, do ministrów, do prokuratorów generalnych, czyli to będzie dosyć szerokie spektrum. I ja muszę powiedzieć tak, że ten pierwszy obraz funkcjonowania prokuratury w Polsce na przykładzie tej konkretnej sprawy jest obrazem bardzo ponurym. Bardzo ponurym. Są to twarde słowa, ale niestety taki obraz się rysuje. No, ja powiem pierwszą rzecz, taką już systemową. Myśmy się o to bardzo dokładnie pytali prokuratora Wawrzyniaka, który pierwszy prowadził śledztwo w prokuraturze rejonowej w sierpcu. Jakim cudem ta sprawa trafiła do prokuratury rejonowej w sytuacji, kiedy nigdy sprawy tego typu nie było w prokuraturze rejonowej, ponieważ porwanie jest jedno z najcięższych przestępstw. Generalnie systematyka powinna być taka, że tego typu przestępstwa powinny bezpośrednio trafiać do prokuratury okręgowej, czyli do wyższego szczebla. Ja to wyjaśnię może słuchaczom na tej zasadzie, że jak idziemy do sądu, to mamy sprawy typowe, takie pospolite, gdzie idziemy do sądu rejonowego, ale przepisy prawa już mówią, że jeżeli sprawa dotyczy na przykład dużego majątku, o dużej wartości sprawy, czy szczególnego rodzaju sprawy.
Taki duży kaliber.
Duży kaliber, krótko mówiąc. Pierwszą instancją już jest poziom sądu okręgowego. Czyli już są zmiany systemowe, że pewne sprawy ze względu na wartość, zawiłość czy charakter, rodzaj rozpoczynamy nie z sądu rejonowego, tego najniższego szczebla, tylko z sądu okręgowego. I tu mamy taki podobny przypadek. Porwanie. Porwanie, generalnie kryminalistyka mówi, że porwania nie dokonuje jedna osoba. Porwanie to jest działanie grupy osób, czyli działanie zorganizowanej grupy przestępczej. Czyli, a jest w Polsce struktura w prokuraturze, która specjalizuje się, to są tak zwane PZ-y funkcjonują, czyli przestępczość zorganizowana. Czy jest grupa prokuratorów, która zajmuje się tego typu problematyką? Tylko dramat w tej sprawie polega na tym, że ta sprawa nie trafiła tam, gdzie powinna trafić. Ja powiem dokładnie, ona trafiła po 3 latach funkcjonowania na innym poziomie. Dopiero trafiła...
Ale po 3 latach od porwania?
Od porwania. Już po śmierci, już dzisiaj wiemy wtedy, że już po śmierci, kiedy Krzysztof Olewnik nie żył, trafiła do 6 Wydziału, czyli przestępczości zorganizowanej w prokuraturze okręgowej w Warszawie. I dopiero wtedy ta sprawa tak naprawdę została rozwikłana na tyle, że można było ująć sprawców. Ale to, co jest istotne w tego typu sprawach, przy porwaniu, to liczy się pierwszy okres. Od momentu porwania, potem jest ta próba dokonania okupu i potem się decydują losy, czy będzie porwany żył, czy uda się odbić, czy uda się namierzyć. Tu zmarnowano ten kluczowy okres pierwszych miesięcy tej sprawy, kiedy były kontakty przestępców z rodziną, kiedy były pierwsze próby przekazania okupu. Prowadziła to prokuratura, czy prowadził to prokurator, który nie był kompletnie do tego przygotowany. Ale to totalnie, myśmy się pytali. Ten prokurator nigdy nie prowadził sprawy z tego zakresu. Nie miał doświadczenia, nie miał wiedzy i nie miał aparatu.
Luka prawna czy zamierzenia?
Takie... No, my próbujemy do tego dojść.
Bo jeszcze nie ma takiej wiedzy.
To są na razie nasze przypuszczenia, bo sprawa tu jest dziwna. Myśmy się ostatnio nawet pytali prokuratora, który ostatni zeznawał. Mówił, że do niego trafiła sam Centralne Biuro Śledcze. Przyszło do prokuratury w sprawie porwania w Warszawie, żeby tą sprawę prowadzić. Tutaj takiej reakcji nie było. ponieważ, i tu dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ policja tutaj założyła wersję wiodącą, główną, że to nie było porwanie przestępcze, tylko była lansowana przez długi, długi czas wersja samouprowadzenia Krzysztofa Olewnika. I ona powodowała, że to, skoro to jest samouprowadzenie, to może ten szczebel prokuratury rejonowej, tam przecież nic nie grozi, to jest pozoracja. To były takie hipotezy wysuwane. I to nie tylko hipotezy takie teoretyczne, tylko pod tym kątem były prowadzone działania dochodzenie policji, dochodzenie śledztwa.
Panie pośle, 11 posiedzeń. To na 7 było spotkanie z prokuratorem Leszkiem Wawrzyniakiem.
Tak.
Gdyby pan mógł właśnie powiedzieć nam, bo niektórzy z pewnością śledzą, to rodzina państwa, państwo Olewnikowie z pewnością śledzą wszystkie wydarzenia, to co się dzieje na przesłuchaniach czy na tych posiedzeniach, ale no właśnie jakie kroki, co już wiecie, których ludzi i dlaczego przesłuchaliście, których wezwaliście na przesłuchania?
Zaczęliśmy po rozmowie z rodziną, doszliśmy do wniosku, że najpierw rozpoczniemy przesłuchania od prokuratorów. Chcieliśmy zobaczyć, jak funkcjonuje coś, co jest w kanonie postępowania karnego, osoba, która jest gospodarzem śledztwa, w jaki sposób to śledztwo było prowadzone właśnie z punktu widzenia prokuratury. I niestety pierwsze zeznania, pierwsza odsłona funkcjonowania prokuratury wychodzi fatalnie. Powiem dlaczego fatalnie. Ponieważ sprawa trafia do prokuratury rejonowej w Świercu, tak jak powiedziałem, do prokuratora, który kompletnie do tego nie był przygotowany. Sam, to mówił podczas zeznań, czuje się, że nie jest w stanie tej sprawy prowadzić i mówi co prawda tylko ustnie, choć mógł pisemnie powiedzieć, że w związku z charakterem sprawy proszę o przekazanie jej do wyższego szczebla, tylko ustnie, że może by ktoś przekazał, nie było żadnych działań ani ze strony tak naprawdę formalnych, ze strony prokuratora, ani prokuratora rejonowego w Sierpcu, żeby sprawy przekazać na inny szczebel decyzyjny. On był potrzebny, o tym powiem później.
Ale on mógł zdecydować, czy
to są fundamentalne rzeczy, ponieważ ja powiem dlaczego. Ponieważ najbardziej rażące błędy popełniono w pierwszym etapie. Na czym one polegają? Na razie ogólnie dosyć powiedzieć. Otóż problem po pierwsze polegał na tym, że śledztwo zostało przekazane w całości grupie dochodzeniowo-śledczej z komendy w Płocku, z miejscowych policjantów, którzy, część z nich uczestniczyła w tym wieczornym spotkaniu tuż przed uprowadzeniem. Czyli de facto stała się rzecz nieprawdopodobna. Policjanci, którzy uczestniczyli wieczorem w tym spotkaniu u Krzysztofa Olewnika, później w nocy po tym spotkaniu został porwany, dalej uczestniczyli w czynnościach dochodzeniowo-śledczych. Nikt nie zrobił oczywistej rzeczy, że w związku z tym, że byli zamieszani, pytanie na ile ich udział był zamierzony czy niezamierzony, ale no musieli być w kręgu podejrzeń w tym momencie osoby, które ostatnie kontaktowały się z żywym czy wolnym Krzysztofem Olewnikiem, one dalej prowadziły to dochodzenie i nie zostały wyłączone. Przecież prokurator pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, z uwagi na powiązania policji miejscowej z uprowadzonym, nie wolno było prowadzić tego postępowania przez tą jednostkę policji. A to nie dość, że przez tą jednostkę, to jeszcze przez część tych funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w tym wieczornym spotkaniu. I to funkcjonariuszy, którzy nie mieli żadnych podstaw merytorycznych do tego, żeby w tym uczestniczyć. Przykładowo powiem, jednym z takich policjantów był kierownik działu administracyjnego w policji, który nie ma żadnych, mało tego, nie był członkiem grupy, a uczestniczył w czynnościach w tej sprawie. To już pokazuje jakiś dziwny związek miejscowej policji z tą sprawą.
Prokurator nie zareagował. Że ktoś miał właśnie taki wpływ na to, żeby dobrać takie, a nie inne osoby, żeby to był taki, a nie inny zespół?
Do tego zaraz dojdziemy, ponieważ ilość praw, niedociągnięć, błędów i ja myślę, już dzisiaj można powiedzieć przestępstw, które zrobiła policja, jest niewyobrażalne. Po prostu jakby ktoś chciał zobaczyć, jak nie powinno być prowadzone śledztwo, jak nie powinno być nadzorowane śledztwo z prokuratury, to by dokładnie tę sprawę pokazał.
Ale tam nie ma luk w prawie. To są nieprawidłowości.
To są nieprawidłowości, ale luka polega na tym, że to nie powinno być na tym szczeblu. Bo jeżeli mówimy, że porwania dokonuje grupa zorganizowana, to również nie jest to poziom komendy wojewódzkiej czy komendy powiatowej policji. Od spraw z ścigania zorganizowanych grup przestępczych jest Centralne Biuro Śledcze. No to jest to, co dopiero znowu po jakimś czasie ta sprawa trafiła do oddziału płockiego Centralnego Biura Śledczego, czyli jednostki wyspecjalizowanej policji, która się zajmuje sprawami ciężkimi, rozpracowaniem grup przestępczych, no bo to jest zupełnie inna metodyka. Natomiast tu mamy sprawę no, ja mogę powiedzieć jedną zdumiewającą rzecz, kolejną. Prokurator, który prowadził sprawę, nigdy nie był i nie oglądał miejsca zdarzenia tej sprawy. To wprowadziło komisję w totalne osłupienie. Na pytanie, czy pan prokurator był, widział, no nie byłem. Czy pan prokurator polecił policji jakieś czynności? Nie, ponieważ sprawę nie prowadził prokurator, tylko prowadziła policja, a prokurator tylko zatwierdzał, podpisywał, był postacią bierną w tej sprawie, totalnie bierną. Z jego strony nie było żadnej aktywności, tylko były wnioski o przedłużenie śledztwa i zatwierdzenie tego, co robiła policja. A to, co robiła policja, to już jest niewyobrażalnym skandalem w tej sprawie, naprawdę niewyobrażalnym skandalem, ponieważ w tej sprawie tak jakby na razie mamy przesłanki tylko, przypuszczenia. Pewne działania były celowe, żeby ta sprawa nigdy nie została wyjaśniona. Nigdy nie została wyjaśniona. To są straszne słowa, ale jak widzimy taki obraz w materiałach dowodowych, w materiałach procesowych, które mamy w tej chwili, no to ten obraz tak się rysuje, no bo jak można na przykład takie rzeczy. Nie przeprowadzono wszystkich dowodów ekspertyz, zebranych dowodów z miejsca zbrodni. Było wskazanie, nie przeprowadzono bilingu, analizy bilingów rozmów telefonicznych, telefonów, z którymi się kontaktowali przestępcy. No rzeczy fundamentalne, to jest taki elementarz, bez którego no trudno cokolwiek znaleźć. Kolejna rzecz, jest osoba, był świadek, już przepytany w miarę w pierwszym etapie, który był w stanie zidentyfikować osobę, która nabyła ten telefon, którym się kontaktowali przestępcy z rodziną. To jest jeden z kluczowych elementów. Dlaczego powiem? Ponieważ ten świadek, i to wynikało z notatki urzędowej, którą policja zebrała, powiedział, że doskonale pamięta, jest w stanie go opisać, tego sprawcę. Był podobny do takiego piosenkarza Andrzeja Załuchy. I tego świadka przesłuchano dopiero po 4 latach, i ten świadek doskonale pokazał, że to był Franieski, czyli ten główny hersz bandy. Gdyby tą czynność, tą jedną, jedyną czynność zrobiono na samym początku, w momencie, kiedy policja ustaliła, gdzie został kupiony ten aparat, w którym miejscu, to można byłoby powiedzieć, że ta sprawa już by była, zostałby namierzony po prostu. No, ktoś, kto bezpośrednio kontaktuje się z rodziną w sprawach okupu, prawda, no musi być w kategoriach osób podejrzanych. I gdyby to zrobiono na początku, no już byśmy mieli sprawę zupełnie w innym charakterze. Czyli, proszę zwrócić uwagę, po 4 latach został dopiero ten świadek przesłuchany.
Czyli mamy rozumieć, gdyby trafiła ta sprawa na odpowiedni poziom, to te pytania...
Na odpowiednich ludzi.
Czy ten człowiek byłby w odpowiedni sposób przesłuchany, te informacje byłyby zgromadzone tak, jak powinny, zgodnie z procedurami?
Tylko, i to jest dla nas już pewne. Gdyby ta sprawa trafiła na odpowiedni poziom i na odpowiednich ludzi. Bo problem i dramat w tej sprawie polega na tym, że można przyjąć, że jeden prokurator może się mylić, tak? Może źle wykonywać czynności. Ale prokuratura to jest taka instytucja, która ma nadzór, która, i odpowiedzialność pionowa, tam jest taka struktura pionowa, że ta sprawa jest w trybie nadzoru. I to, co nas tak naprawdę przeraziło, to pewne dowody, które były w tej sprawie, pewne materiały, które stanowiły dowód, nie były zauważone ani przez prowadzącego prokuratora, ani przez jego zwierzchnika na poziomie prokuratury rejonowej, ani przez prokuratorów prokuratury okręgowej, ani przez szefostwo tej prokuratury. To przechodziło przez różne szczeble. Te dokumenty trafiały najpierw w rejonie, potem w okręgu w Płocku, potem w okręgu w Warszawie. Dopiero kiedy trafiły na właśnie na ten poziom prokuratury 6 Wydziału od Przestępczości Zorganizowanej, dopiero tam były podejmowane te elementarne czynności, te przeprowadzenie dowodów, ekspertyz, wysłuchanie zeznania pewnych świadków i odpowiednie potem działania prowadzące do tego, że ta grupa została ujawniona. Ale proszę zwrócić uwagę, to się dopiero działo po 3 latach. Czyli coś, co jest fundamentem w takiej sprawie, początek, porwanie, okup. Jak ja bym dzisiaj w szczegółach opowiedział Państwu, w jaki sposób doszło do przekazania okupu, to by było instruktaż, jak nie należy zabezpieczyć ze strony policji i prokuratury sprawy. Dokładnie. Co do centymetra, tam nie było żadnego profesjonalnego działania tej grupy, która to robiła. Więc zachodzi pytanie, bo my jeszcze na to pytanie się nie potrafimy odpowiedzieć. Czy to była aż taka nieudolność tej grupy? To się nie chce aż wierzyć, bo my to nawet żartobliwie...
My ufamy w to, że no, policja, czy no, każda służba jest profesjonalna i
powinniśmy
wykonuje...
mieć takie zaufanie, tylko teraz, proszę ojca, sytuacja jest dużo bardziej poważna. Bo gdy między sobą rozmawiamy wśród posłów, którzy są w tej komisji, to każdy z nas mówi, że średnio rozgarnięty czytelnik kryminałów wiedziałby, jak się należy zachować w tej sprawie. Bo to nie jest jakaś wiedza tajemna. Tu nawet nie potrzeba wielkiej wiedzy prawniczej, tylko troszkę zdrowego rozsądku, że jeżeli się przekazuje, to musi być teren monitorowany, to muszą być parę grup policyjnych, które się wzajemnie zabezpieczają, to musi być prokurator, który na bieżąco dostaje informacje od grupy tej dochodzeniowo-śledczej, co się dzieje, jakie czynności podjąć. A tu nic takiego nie było. To nic takiego nie było. Doszło do tego, że przekazano ten okup i kamień w wodę. Nie wiadomo, co się z pieniędzmi stało. Nie namierzono nie było dojścia, co jest kluczem w większości spraw porwania. Czyli ten moment przekazania okupu i namierzenia tych, bo kto bierze okup? No ci rzeczywiście sprawcy takiego
porwania. Przecież ta informacja czy policji była znana, że będzie zapłacony ten okup.
Jaka kwota. Natomiast policja nie zrobiła takich elementarnych czynności, żeby na tej podstawie przekazania okupu dojść do sprawców, no to pytanie jest takie, no, fundamentalne. Czy to robili z nieudolności, czy to może robili celowo? No, ja w nieudolność nie wierzę, powiem szczerze, a jeżeli chodzi o celowe działania, dzisiaj jeszcze nie potrafię tego udowodnić, ale wydaje się bardzo prawdopodobne.
Bo może takie działania byłyby, czy jawne działania i właściwe działania byłyby kluczem do rozwiązania nie tylko tego
ale wielu
zdarzenia,
innych
czy tej tragedii, ale pewnie
wielu innych. Bo ja proszę ojca, powiem taką rzecz. To, co nas zdumiało, powiem dokładnie tak, zdumiało członków Komisji Śledczej, to fakt, że były bardzo interesujące działania policji. My to nazwaliśmy celowymi dezinformacjami. Było szereg informacji, tak zwanych celowych dezinformacji, które powodowały niesamowite zaangażowanie policji, żeby dany sygnał sprawdzić. Na przykład Krzysztofa Olewnika widziano w Olsztynie, w Zakopanem, w Berlinie, w Warszawie. I tutaj było takie masowe zaangażowanie. Policja jeździła, przepytywała wszystkich od powiedzmy barmanów po hostesy w hotelach, prawda, w tych różnych miejscach. Ale tam, gdzie były sygnały, kto może być sprawcą, typowanie sprawców, kwestia analiz, billingów, prawda, tych takich podstawowych rzeczy, tu nie było żadnych działań policji. To jest niesamowite.
Ktoś dawał jak gdyby cynk, a policja jak ślepa jeździła?
Nie, to nie jest tak, że jak ślepa. Ponieważ dlaczego to jest takie istotne, bo myśmy nawet patrzyli zaangażowanie policji. Otóż to pokazuje, że ta teza o samouprowadzeniu była tą wersją kluczową, bo mówiono tak, on żyje, on się gdzieś przemieszcza, jest widziany w różnych sprawach i policja robiła wszystko, żeby to udowodnić. Czyli każdy sygnał...
Czyli to była jedyna teza?
Na początku jesteśmy przekonani, że to była główna teza i ona była tak tutaj sączona, żeby cały czas policja wokół tego coś robiła. To sygnał tu, to sygnał tam, a w sprawie tej głównej, gdzie są podejrzenia, że funkcjonuje grupa przestępcza, że były elementarna wiedza, sygnały, że ma powiązania z policją ta grupa, że ma wiedzę na temat tego, co się dzieje w domu. Tutaj policja nic nie robiła, prokurator nie widział, nie słyszał. Przez długi, długi czas. Tak naprawdę no przez cały czas, przez 3 lata, no mogę to już dzisiaj wprost powiedzieć.
Jesteśmy na etapie sądu rejonowego.
Prokuratury.
A teraz rejonowej. Rejonowej, teraz prokuratura okręgowa.
No tak. I kolejna rzecz bardzo ciekawa. Pierwszy okres, 13 miesięcy, prowadził ten prokurator Wawrzyniak i wtedy, powiem szczerze, były no, fundamentalne błędy popełniane. Potem sprawa trafia. Dlaczego przez ten okres? Bo najpierw 3 miesiące jest śledztwo prowadzone przez tą prokuraturę, potem jeszcze rok jest przedłużenia i po roku się zorientowano, że to już nie ten poziom, że trzeba przekazać do poziomu wyższego. Tylko, co jest tu istotne, gdzie się przekazuje tą sprawę? Nie przekazuje się do prokuratury tej przygotowanej do tego typu działalności spraw, tylko przekazuje się do prokuratury okręgowej w Płocku, która nawet nie ma wydziału śledczego.
Czyli kolejny zły...
Kolejny fatalny ruch w tej sprawie. Kolejny fatalny ruch. Prokuratura w Płocku prowadzi z takim samym zaangażowaniem, czyli postawa bierna. Praktycznie w tej sprawie się nic nie dzieje.
A moje pytanie... Kto podejmował decyzję? Czy wiemy, kto podejmował decyzję, żeby na przykład skierować to do prokuratora rejonowego czy okręgowego?
Odpowiedź mieliśmy taką, że ta sprawa trafiła do prokuratury rejonowej z uwagi na właściwość miejscową. Ponieważ przestępstwo popełniono w rejonie działania prokuratury sierpeckiej, tą konkretną, w gminie, bo to w miejscowości Drobina, prawda, to jest... Bezpośrednio ten prokurator Wawrzyniak miał jakby w swojej gestii terytorialnej ten obszar i to na niego trafiło po prostu. Na zasadzie takiej zwykłej, nikt jakby nie doszedł z przełożonych, tu mamy olbrzymie zarzuty w stosunku do przełożonych, widząc, że jest to sprawa porwania. Elementarne dowody, że tam doszło do porwania, tam są ślady, prawda, krwi, tam są dowody, tam są zeznania, że on zniknął, tam są dowody, że sprawcy się kontaktują z rodziną. Ta sprawa została w tej prokuraturze. Ona powinna być wówczas natychmiast przekazana do właściwego szczebla. A nie dość, że ona przez 13 miesięcy była tu, to potem następni prokuratorzy, którzy tę sprawę mieli, oni zajmowali się tą sprawą bardzo krótko. Trafiło to potem do Wydziału, proszę zwrócić uwagę, przestępczości gospodarczej. I o dziwo trafiło na jedyną, bardzo dobrą panią prokurator Gielo. To jest pani prokurator, która prowadziła tę sprawę faktycznie przez okres 3 miesięcy, ale jej zaangażowanie w tym okresie było tutaj kapitalne, mimo że ona dostała jako którąś z kolei sprawę, bo ona nam to tłumaczyła, że to nie była sprawa tylko jakaś, którą ma rozwiązać, tylko jakby dorzucona do wozu, który ciągnęła, ona ciągnęła sprawy gospodarcze. Ale to jest bardzo dobry prokurator, bo ona pewne rzeczy zaczęła wymagać od policji, ona chciała przenieść tą sprawę właśnie z policji tej płockiej do wyspecjalizowanej jednostki w Komendzie Stołecznej Policji, żeby to zupełnie inna jednostka policji robiła. Ona po analizie tych dokumentów doszła do takich wniosków i takie pisma już zrobiła. W bardzo krótkim okresie doszła do fundamentalnych decyzji, że sprawa nie powinna być prowadzona dalej przez tych funkcjonariuszy, bo popełnione zostały rażące błędy, ale w momencie, kiedy ona to zaczyna robić...
Właśnie, i co? Doszła do sprawy, dlatego jej odebrano...
I to jest pytanie, na które myśmy podobno awansowała. Została, przeszła do innej prokuratury, przechodzi to do następnego prokuratora, który jeszcze w krótszym okresie, bo przez okres 1,5 miesiąca tylko tą sprawą zajmuje się, potem trafia to do następnego prokuratora, który w dalszym ciągu, to jest ta przestępczość gospodarcza.
Czyli w tej samej prokuraturze, tylko po innych prokuratorach po chodzi, innych, tak?
Tak, dokładnie. To ona jest przekazywana. I dopiero, tak jak powiedziałem, ona dopiero trafia do prokuratury tej właściwej, do prokuratora, który się tą sprawą zajmuje. I ta sprawa dopiero wtedy rusza z kopyta, ale to już w sytuacji, kiedy dzisiaj już wiemy, choć prokuratorzy wówczas jeszcze nie wiedzieli, kiedy Krzysztof Olewnik nie żył, czyli po 3 latach ta sprawa trafiła dopiero do poziomu, który był właściwym od początku. Właściwym od początku. I to pokazuje bezład, pokazuje no, fatalne funkcjonowanie prokuratury.
W 2008 roku sprawcy porwania, zabójstwa Krzysztofa Olewnika zostali osadzeni. 3 nie żyje, jak mówiliśmy na początku. Ostatnie w styczniu to może ten motor napędowy do tego, żeby jednak tą komisję powołać. Więc cały czas pytamy się o tych sprawców, o tych, którzy no może jakiś mieli motyw, czy kierowali, bo jeżeli tak ta sprawa wyglądała, to tutaj taką tezę możemy wysunąć, że tych spraw może być znacznie więcej, w których jakaś ta przestępczość zorganizowana no ma powiązania czy z wymiarem sprawiedliwości, czy z policją, tymi organami, które są organami no, zaufania publicznego.
Tutaj mieliśmy taki klasyczny dowód. Ja go opowiem, bo on jest bardzo drastyczny i pokazujący na to, co w tej sprawie się działo i może się dziać w innych sprawach. Otóż świadek koronny, którego zeznania tak naprawdę stanowiły przełom w tej sprawie, taki Piotr Skwarski, który pokazał, opisał całą tą grupę, opisał wszystkie zdarzenia, które tam miały miejsce i te zeznania były tak naprawdę podstawą do tego, żeby tą grupę rozpracować i podjąć takie czynności procesowe, które doprowadziły de facto do ich zatrzymania, potem osądzenia i proszę zwrócić uwagę na skazania tych głównych na kary dożywotniego więzienia, czyli to już mamy takie twarde, niezbite dowody. On powiedział jedną fundamentalną rzecz. W pewnym, na początku zeznań. Tam były dwa bardzo istotne aspekty, które według mnie są tutaj kluczowe. Otóż on powiedział tak w zeznaniach, że ta grupa przestępcza, która dokonała tego strasznego czynu, miała swojego policjanta w komendzie wojewódzkiej, w komendzie miejskiej w Płocku. On opisał tego policjanta. Powiedział rysopis, tam wzrost 1,80 m, takiej budowy ciała i powiedział, że jest w stanie go rozpoznać i podał, że Kościuk w 2002 roku dawał temu policjantowi jakieś pieniądze. Czyli jest to jakby wskazanie, elementarne wskazanie, że ta grupa przestępcza miała swojego człowieka w policji. I tu jest rzecz niebywała. Rzecz, na którą nie uzyskaliśmy dzisiaj odpowiedzi. Prokuratura nie zrobiła w tej sprawie kompletnie nic. Nie zrobiła nic, żeby okazać co jest ważne, ten świadek już dzisiaj nie żyje. Mimo młodego wieku on zmarł, bo to jest kolejna ciekawa rzecz. Nie wiem, czy naturalna, czy nienaturalna, tego jeszcze nie wiemy. On zmarł na zawał serca w młodym wieku. I ten świadek już nie powie, kto to był. Ale on wówczas wskazywał w tych zeznaniach konkretnie, że to jest funkcjonariusz policji, opisał tego funkcjonariusza, powiedział, że jest w stanie go rozpoznać, ale jemu nie zrobiono żadnych czynności procesowych, żeby rozpoznać.
I możliwe, że dostał garze też za to.
No, nie, on wskazywał, że dostał pieniądze ten funkcjonariusz od tej grupy przestępczej, ale to, co jest zatrważające w tej sprawie, prokuratura nie zrobiła nic, aby ustalić tą konkretną osobę. Nie podjęto żadnych czynności. No, rzecz, która mnie się po prostu w głowie nie mieści. Na te pytania ani prokurator Wasilewski, ani prokurator Oddanik nie był w stanie powiedzieć. Oni byli zdziwieni, że w tej sprawie nic nie zrobiono, ale zdziwienie, na które ja jestem potwornie zdziwiony, bo to od ich decyzji zależało, czy w tej sprawie coś będzie zrobione, czy nie.
Obywatele pewnie pytają, panowie też w komisji, kto ponosi konsekwencje, prawda, bo my, jeżeli mamy jakieś zaniedbania, to widzimy zaraz te konsekwencje, prawda, w życiu. A tutaj no, konsekwencje poniósł Krzysztof, który został porwany, zamordowany, rodzina.
I konsekwencje ponosi społeczeństwo.
No właśnie i dlatego no, to nie można powiedzieć, że luka prawna, bo też no, ludzie, którzy są rozsądni, ludzie, którzy są wykształceni, którzy mają wszelkie narzędzia i przesłanki do tego, by prowadzić postępowanie w sposób prawidłowy, i teraz no, tak zostawić ludzi, tak zostawić rodzinę państwa Olewników w takiej sytuacji, rozumiem, i innych również. I teraz kto ponosi konsekwencje?
No, po to jest między innymi komisja śledcza, żeby to ustalić. Dla mnie dzisiaj jest ewidentnym dowodem na to, że niektórzy prokuratorzy w ogóle nie powinni w prokuraturze pracować. Jeszcze coś powiem więcej. Niektórzy prokuratorzy w ogóle nie działali w interesie państwa. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli dochodzi do informacji kluczowych, że grupa ma kontakty z policją, czyli coś potwornie nagminnego, coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca, bo my powinniśmy mieć przejrzyste, czyste służby, nie powiązane ze światem przestępczym. Funkcjonariuszy, którzy działają na rzecz obywateli, chronią ich przed działaniem tych grup. A tu mamy ewidentne powiązanie. I funkcjonariusze publiczni, państwowi, prokuratorzy, czyli najbardziej ku temu predysponowane osoby, nie dokonują żadnych czynności, to już nie jest zaniedbanie. To są już poważne zarzuty. Ja, według mnie to są fundamentalne, poważne zarzuty w stosunku do tych osób, które nie dokonały tej czynności. Tam jest jeszcze jedna, jeszcze jeden kluczowy dowód był. Otóż ten świadek mówił, że w momencie, kiedy zaczął, i to pokazuje też szczebel, na razie mówimy o szczeblu
komendy. Ten sam świadek, który mógł wskazać tego policjanta. Tylko
teraz mówił o tym policjancie w Płocku, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna czynność. Otóż, i to się stało, i tu mamy też namacalne dowody. Mówił tak, że po pierwszych zeznaniach w Centralnym Biurze Śledczym, którym zaczął mówić o tej sprawie, miał wizytę w domu osób, które mu groziły śmiercią, że jeżeli będzie zeznawał, to zostanie zlikwidowany. Grożono mu. O czym to świadczy? Że gdzieś był przeciek, że to, co on mówił w swoich zeznaniach, trafiło do osób, no dzisiaj możemy powiedzieć, do świadka przestępczego. Czyli mamy kolejny dowód, że coś, co powinno być chronione w sposób no ścisły przede wszystkim, nie powinno nigdy trafić do osób postronnych, już nie mówiąc o grupie przestępczej. To się niestety stało na tym szczeblu, ale co jest znowu istotne. Prowadzono postępowanie w sprawie tego człowieka, bo on rozpoznał, kto go straszył, kto go groził i wobec niego prowadzono sprawę. Ale znowu kluczowa rzecz. Zupełnie nie prowadzono sprawy, jak mogło dojść do przekazania informacji z organów ścigania do grupy przestępczej. Zupełnie tej sprawy nie prowadzono. Czyli mamy kolejny dowód, że tam, gdzie styk, każda informacja tego typu powinna być alarmem dla służb państwowych. Gdzie dochodzi do przecieku? Jak może być, że materiały procesowe dochodzą do grupy śledczej, do grupy przestępczej? Jak informacja, że przestępcy mają kontakt z policją? No to powinien być alarm. To powinny być natychmiastowe działania, znalezienie takiego człowieka, bezprzykładne ukaranie, żeby to ukrócić. A tu się nic nie robi. No to o czym to świadczy?
Może uproszczony sposób myślenia, ale jeżeli tak się dzieje, to możliwe, że ludzie, którzy pracują w organach sprawiedliwości, nie zajmują się sprawami, którymi powinni, tylko zajmują się tym, żeby grupa przestępcza otrzymała takie, a nie inne informacje, bo tego czasu każdy potrzebuje, więc jeżeli nie robię swojego, to robię coś innego.
Ja powiem, obraz jest bardzo smutny, bo być może w tej sprawie krzywdzimy wielu dobrych funkcjonariuszy, którzy są uczciwi, działają, ale to, co mnie bardziej martwi, że tu nie ma reakcji właściwych, bo to jest w różnych miejscach, różne szczeble, proszę zwrócić uwagę. To nie jest przypadek jednostkowy. Jest to jedna sprawa, ale pokazuje. Policjant funkcjonujący dziś na poziomie Komendy Miejskiej Policji. Czyli
ludzie na różny stopień mogą być skorumpowani. Może tak być.
Ale jeżeli to jest takie przenikanie świata przestępczego do organów policji dzisiaj, to już to należy się już bać. Należy się bać, bo to pytanie, czy to jest tylko przypadek, czy to już jest pewna norma. No, ja powiem szczerze, po tej sprawie jestem przerażony, bo nie tym, że zdarzają się takie przypadki, bo one mogą się zdarzać w różnych okolicznościach, w różnych miejscach, tylko brakiem reakcji odpowiednich służb. Bo zakładam, że był to kontakt policja, przestępcy, ale to prokurator widział, prokurator słyszał, prokurator zapoznał się ze zeznaniami. Ewidentnie każdy średnio rozgarnięty człowiek widzi, że tu są pewne związki logiczne. No jeżeli ktoś zeznaje, a tego samego dnia, i to nie tylko od jednej osoby, tam było kilka osób, które zeznawało, że natychmiast po złożeniu byli grożeni, byli straszeni, były wywierane naciski na tych świadków, no to mamy elementarny dowód, że te informacje wychodzą poza krąg i docierają do grup przestępczych, bo te grupy w tym momencie zaczynały działać. No to w tym momencie, jeżeli takie rzeczy się dzieją i nie ma reakcji osób odpowiedzialnych i jeżeli my po tylu latach pytamy, to oni są zdziwieni, że tu... Oni są zdziwieni. Ci prokuratorzy autentycznie byli zdziwieni. To ja jestem zdziwiony, że tej sprawie nic nie zrobiono. Ale to przecież ci ludzie konkretnie powinni to robić. To jest tak, jakby każdy patrzył, to nie ja, może ktoś inny ma to zrobić. A mamy przepisy prawa, które mówią, jeżeli funkcjonariusz poweźmie wiadomość o możliwości popełnienia przestępstwa, to jest z mocy prawa zobowiązany do reakcji. A tu zero reakcji było. No i tu dochodzimy do sedna sprawy.
Drodzy Państwo, zapraszam też do kontaktu z nami. W telewizji Trwam, rozmowy niedokończone dzisiaj na temat komisji badającej, komisji śledczej, badającej prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem zabójstwem Krzysztofa Olewnika. W naszym studiu jest jeden z członków tejże komisji, pan poseł Andrzej Dera. Telefony do naszego studia 056 657 0011 Polska Północna, 056 657 0012 Polska Południowa. Dla zagranicy 056 657 0013 i 657 0014. Panie pośle, moglibyśmy mówić na temat kolejnych osób, które były przesłuchiwane. Gdzie doszliście? Chciałem zapytać o dokumenty, którymi ewentualnie możecie być zainteresowani. Czy macie dostęp do wszystkich dokumentów? Czy są pewnego rodzaju trudności? No bo sprawa też, patrząc na to, że zostali osadzeni, skazani jacyś ludzie, daleko doszła. Ale pytamy, no właśnie, czy to oni byli tymi kluczowymi osobami?
Powiem
czy...
tak, doszła daleko, ponieważ rzeczywiście te osoby rzeczywiste, które dokonały tej zbrodni, one zostały osądzone, one same, przyjmujmy dzisiaj jeszcze tą wersję, że same wymierzyły sobie najwyższy wymiar kary, czyli popełniły samobójstwo, ale tu było oczywistym i jasnym, że to nie tylko, ci sprawcy nie mogli samoistnie funkcjonować. Oni musieli funkcjonować w pewnej grupie, mieli pewne informacje. I dzisiaj się toczą śledztwa, po tylu latach, dopiero teraz toczą się śledztwa w stosunku do osób, które powinny już od początku tutaj występować. Mówimy o Jacku K., wspólniku Krzysztofa Olewnika, który ma dzisiaj postawione zarzuty, który jest tymczasowo aresztowany. Dzisiaj się dopiero prowadzi śledztwo przeciwko funkcjonariuszom policji. To, co nas zdumiało, to w tej sprawie nie było żadnych postępowań dyscyplinarnych, to nie było żadnej refleksji, to nie było, to jest przerażające, że nie było żadnej krytycznej refleksji do tej sprawy, zarówno w policji, zarówno w prokuraturze. Dopiero teraz, od właściwie ten przełom 2005-2006, wtedy ta sprawa dopiero ruszyła, sprawa w prokuraturze olsztyńskiej, potem przekazana teraz do gdańskiej. Tu musimy naprawdę pochwalić znakomity zespół prokuratorów, który prowadzi tą sprawę. Tylko proszę zwrócić uwagę, dzisiaj to prowadzi zespół prokuratorów, z prokuratury, prokuratorów bardzo doświadczonych, którzy mają ogromną wiedzę.
Też sprawa została zagmatwana i przedłużona.
Ale, właśnie, ale chcę pokazać, no, ale to prowadzi zespół, żeby wyjaśnić tą sprawę, te wszystkie powiązania, ale taki zespół, my to już mamy, jesteśmy o tym przekonani, taki zespół powinien na samym początku powstać, żeby uratować życie tego człowieka, obywatela naszego kraju. Wtedy powinien powstać zespół na odpowiednim miejscu i robić wszystko.
Słyszeć wołanie rodziny, która woła, pomóżcie nam. Prawda?
Ja muszę powiedzieć, że po tym, jak zobaczyłem, jak funkcjonuje prokuratura, jak funkcjonowała policja, to, co wszystko musiała, i to widziała rodzina, to wszystko ona doświadczała. Ona miała później swoich pełnomocników. Przecież tam głównym motorem, tak naprawdę, jeśli mogę to powiedzieć, głównym motorem, który prowadził do tego, że to się posuwało, że to było przekazywane, bo to jest bardzo ważne, że to nie było samoistne przekazywanie tych spraw, tylko tak naprawdę rodzina wychodziła. To.
I rodzina naciskała.
Dokładnie. Doszło do tego, że rodzina poszła do prokuratora krajowego, żeby to przeniósł, to śledztwo do inne miejsce i dopiero, bo to już dzisiaj wiemy, to już mamy w zeznaniach, że dopiero na podstawie tego prokurator krajowy polecił przenieść to śledztwo do 6 Wydziału Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej. I to dopiero sprawę popchnęło. A ta rodzina walczyła, pokazywała, przynosiła dowody, przynosiła rzeczy. I to jest nieprawdopodobne, bo tak jedynym takim motorem tej sprawy, żeby ją wyjaśnić, to była rodzina, a nie organy państwa. To jest przerażające. To jest przerażające.
Mamy telefon, panie pośle. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef z Mazowsza.
Prosimy, panie Józefie.
Moje takie przemyślenia to mówią o tym, że te struktury policji, prokuratury i sądu to pozostałość po PRL.
To wszystko? Czy może jakieś pytanie do pana posła, panie Józefie?
No do pana posła to takie pytanie, czy to nie jest mafia ta policja?
No, ja powiem tak panu, że ja bym nie używał tak mocnych słów, że policja to mafia, bo to jest zbyt daleko idące. Natomiast to, co niepokoi, to, co mówiłem wcześniej, powiązania organów ścigania ze światem przestępczym. A tu mieliśmy jawne dowody zbiegu, czyli rzeczy, które nie powinny nigdy w państwie prawa występować, pewnych elementów stycznych między funkcjonariuszami policji a światem przestępczych. Tu mamy dowody na to, że ten styk był i nie było reakcji państwa. Nie uogólniałbym aż tak mocno, natomiast budzi poważne zastrzeżenia i budzi naprawdę obawy taki stan, w którym ten styk między policją, organami ścigania, a światem przestępczym zachodzi.
A co do tych dokumentów właśnie, jak to jest? Czy macie jakieś trudności? Bo
nie.
Patrząc na poprzednie komisje, prawda?
Ta komisja, muszę powiedzieć tak, ona się kolosalnie różni właściwie od wszystkich komisji, które, no może poza Rywinowską, która w pewnym sensie była bardzo zbieżna, która różni się od tych, które nawet dzisiaj funkcjonowały, czy wcześniej. To jest konkretne studium przypadku. My mamy pełną, mogę dzisiaj to powiedzieć, pełna współpraca z prowadzącymi prokuratorami, którzy tę sprawę prowadzą. Z Ministerstwem Sprawiedliwości, z policją mamy wszelkie dokumenty, wszelkie akta, nie jest nic blokowane i co więcej, w tej komisji nie ma sporu politycznego. Widać ewidentnie, że wszyscy członkowie tej komisji maksymalnie pracują. Mamy bardzo dobry zespół tych posłów. To widać po pytaniach, widać po zaangażowaniu. I chcemy naprawdę do końca tego roku tą sprawę pokazać, wyjaśnić. I to jest coś, co mnie bardzo buduje. To mówiła rodzina, że oni się bardzo cieszą, że jest taka atmosfera pracy w tej komisji, że tam nie ma sporów, że tam nie ma żadnych przepychanek, że jest bardzo czytelna sytuacja. Komisja, przedstawiciele parlamentu badają tą sprawę, szukają, gdzie państwo źle funkcjonuje, gdzie czy systemowo, czy indywidualnie jako funkcjonariusze i jest pełna determinacja, żeby maksymalnie tę sprawę wyjaśnić.
Może też ona służyć do tego, by oczyścić ten wymiar sprawiedliwości, by ci ludzie mogli też, czy nie ci ludzie, ale wymiar sprawiedliwości w szerokim ujęciu mógł odzyskać zaufanie publiczne, bo jednak
zostało potężnie naruszone i to jest w moim odczuciu jedno z podstawowych kryteriów tej komisji. My musimy wykazać, pokazać, gdzie to źle funkcjonuje, dlaczego to źle funkcjonuje i w bardzo szybki sposób doprowadzić do głębokich zmian tych kulturach.
No właśnie, czy możemy liczyć na takie?
No my musimy.
Ja pamiętam kiedyś
ja
pana posła,
tak.
Pana ministra sprawiedliwości, pana Ziobro, teraz eurodeputowanego, który mówił, że 3000 ludzi można by, prawda, od dzisiaj nowych zatrudnić w wymiarze sprawiedliwości.
Ja myślę tak, że potrzeba głębokich zmian systemowych. Tu trzeba stworzyć naprawdę... My musimy wykazać, gdzie to państwo nie funkcjonuje na przykładzie tej sprawy i musimy zrobić wszystko. My na razie jako komisja, myślę, że tu będzie pełna zgoda i tu raczej idzie w dobrym duchu, ale potem te wnioski komisji muszą być przełożone do parlamentu i muszą być konkretne działania, chociażby legislacyjne, doprowadzone do tego, żeby zmienić to, co u nas źle funkcjonuje, żeby przede wszystkim nadzór, przede wszystkim bezpośrednią odpowiedzialność osób, które tutaj ewidentnie zawiniły. To musi być doprowadzone. Te sprawy ci sprawcy muszą być ukarane, bo to, co jest największym plusem tej komisji, to muszę powiedzieć, jest coś takiego, że sfera, która do tej pory była sferą tajną, poufną, niepubliczną, czyli funkcjonowanie policji i funkcjonowanie prokuratury, stało się rzeczą jawną. To musi być wstrząs. To musi być silne przeżycie, ponieważ my dopiero teraz od kuchni widzimy, co powinna robić prokuratura, co jest zapisane w przepisach prawnych, w systemie, a co nie zrealizowane i w którym miejscu nawet źle system działa.
Ktoś bo do tej pory nie to sprawdził, tak jak pan mówi, ten system nadzorczy. Prawda?
No nikt tak naprawdę, ten system był, nie chcę powiedzieć, on się czuł bezkarny, bo przecież prokurator, który jest od ścigania, nigdy nie spodziewał się tego. To nawet niektórzy prokuratorzy mówią. Myśmy nie spodziewali się, że po tylu latach my będziemy, jako świadkowie, będziemy przesłuchiwani. To jest ewenement. Tego do tej pory nie było. W takim zakresie. W zakresie złego funkcjonowania struktur, organów państwa, a nie jakichś tam nacisków politycznych, czyli jakichś tam wątków politycznych. Bo proszę zwrócić uwagę, bo to jest też oczyszczenie tej sprawy, chcę to wyraźnie powiedzieć, w interesie prokuratury i policji.
Tak.
To nie jest to, że to jest jakaś sprawa indywidualna. I to widać, że prokuratorzy mówią dużo, że nie pamiętają, to jest bardzo znamienne, ale nie ma czegoś takiego jak odmowa zeznań, jak zasłanianie się tylko na niejawnym, tak jak jest w innych komisjach, prawda? Tu jest troszeczkę inna redakcja, bo każdy chce powiedzieć, że on zrobił wszystko, że to nie on, że to ktoś inny.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Odważnie, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pana imię?
Stanisław.
Proszę.
Ja chciałem do pana posła takie pytanie zadać. Przykładowo, co robił minister Kalisz wtedy, w tym czasie? Albo jak oglądałem teraz taka pani prokurator. Mówi, że ona nic nie wie, jest przełożona jako kierownik działu i nie wie, co prokurator jej tylko, że dyskusja jak jest z prokuratorem, jest kierownikiem i ona w razie czego komisja ją pyta, czy jest przełożoną, ona mówi, że nie ma prawa włączać się w tok prokuratura, tego, co prowadził te śledztwa. On jej podaje, że będzie okup podany. Nikt nie zaleca, jakie to ma być działanie, kto to ma nadzorować, policja jak to ma być. Ona mówi, że to nic nie wiedziała, nic nie wiadomo kto. Policja jest na granicy łapana, pieniądze gdzieś na granicy dopiero niemieckiej są te, co były podawane, że to wymieniane są, że policja wymienia, czy kto to wymienia. No prokurator pani nic nie wie. Dostaje po trzech dniach, przykładowo co giną te dokumenty w tym samochodzie policyjnym. Po trzech dniach pani dostaje awans i idzie do innej prokuratury na wyższy stopień. No i chciałem wiedzieć, co to się dzieje, co ten Kalisz wtedy tam robił. No, to odpowiadał za tę policję, za te CBS, za te wszystkie sprawy. A była do niego skarga od rodziny zanoszona.
Dziękuję panie Stanisławie.
Tak, to jest jeszcze przed nami odpowiedzialność polityczna tutaj, bo tutaj olbrzymie zastrzeżenia do pana Kalisza, który wówczas był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czyli nadzorował policję, ma oczywiście rodzina, ale to jest jeszcze przed nami, więc nie chciałbym mówić ad hoc, jeżeli chodzi o przyszłość, tylko bardziej skupić się na tym, co pan nawet powiedział. No, pan powiedział to, co pan widział. No tak było, że prokurator...
Tak jest odbiór
opinii publicznej. Pan powiedział, że pan jest zdziwiony, że prokurator, że w normalnej pracy, jeżeli ktoś jest przełożonym, jest kierownik, prawda, jest jakaś podległość, a tutaj widzimy, że prokurator się tłumaczy, on nic nie mógł, to tylko formalnie, ale w dokumentach akceptuje, nie akceptuje, moje zdanie takie, to nawet są notatki, czyli co innego w słowach, co innego w czynach. Tam była konsultacja, tam było, były wymiany nie tylko słów, ale i dokumentów, ale w sensie werbalnym mówi, no ja tu nic nie mogłem, bo to nie był nadzór, a były czynności ewidentnie nadzorcze. Myśmy to pokazywali z ministrem Wassermanem, takie adnotacje odręczne tych prokuratorów, którzy konsultowali z tym prowadzącym. No, widać, że to totalnie nie działało, a prokuratorzy próbują się teraz, powiem szczerze, zrzucić z siebie tą odpowiedzialność. Ale ja jestem przekonany, jestem głęboko o tym przekonany, że dzisiaj są obciążeni ci ludzie, bo gdyby każdy z nich podszedł rzetelnie do tej pracy, zaangażował się w tą pracę, szczególnie ci prowadzący prokuratorzy, gdyby to robił rzetelnie, uczciwie i z zaangażowaniem, to takiego finału by tu nie było.
No ale pan poseł mówił, że na przykład pani chyba prokurator Gielo, tak? Wspomniał pan takie nazwisko. Zauważyła, że ta sprawa nie w tym wydziale, tak, nie w tej
tak,
sekcji jest.
Dokładnie.
No dostała, można powiedzieć...
Szybki awans, no, ale odsunięto od tej sprawy.
No właśnie, więc tutaj też to pytanie, ci ludzie widzą, że są nieprawidłowości, chcą podjąć krok, no ale zostaje im to w jakiś sposób też...
Pytanie, na które jeszcze ci nie potrafię, proszę ojca, powiedzieć, czy to było celowe, czy to było niecelowe, bo myśmy jeszcze nie słuchali tego szczebla, który decydował o tych przeniesieniach. Dlaczego została przeniesiona? No zresztą, proszę ojca, po latach można powiedzieć, ponieważ po pierwsze, to trafiło nie w miejsce, które powinno być, bo to trafiło do przestępczości gospodarczej. No więc zawsze można powiedzieć, że po prostu to nie tutaj i nie ten prokurator, tylko pytanie jest fundamentalne. Dlaczego tu trafiło? I tam dopiero się okazało, że jest solidny prokurator, który rzeczywiście podjął czynności, no chociażby taką rzecz. Wymusił od komendanta policji wszystkie notatki służbowe, które wcześniej nie były w dokumentacji. One od tego momentu się znalazły, ale prokuratorzy, którzy już mieli to w aktach, nikt ich nawet nie doczytał, co tam jest, po co to tam jest. To, co mnie tam przeraża, taki generalny obraz prokuratury. Prokuratura w tej sprawie od początku była formacją bierną. W sprawie porwania to powinno być tak, że prokurator powinien prowadzić śledztwo i zlecać czynności policji pod jego nadzorem, pod jego kierownictwem, a tu zrzucono tą sytuację tak, że w pełnym zakresie prowadziła policja, a prokurator tylko podpisywał wnioski, no, rzeczy no niebywałe.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam szanownego posła.
Pana godność.
Członka komisji Tadeusz z Warszawy.
Proszę bardzo.
Chciałem zaznaczyć, panie pośle, że pan, ta jedna sprawa, to są wszystkie tak prowadzone sprawy w całej Polsce. Dzisiaj, żeby być pokrzywdzonym, to trzeba skończyć prawo i toczyć bój z prokuratorami, że człowiek stał się ofiarą przestępstwa. To nie ta sprawa. Pan Olewnik miał 2, 3 i tyle lat wojował. A co ma zrobić taki zwykły, normalny obywatel? Jeżeli zostaje pobity na ulicy, zabierają mu zegarek, to prokurator prowadzi sprawy nie napadu rabunkowego, tylko jeden prowadzi kradzież zegarka, a drugi prowadzi pobicia. I obie sprawy są umarzane.
A to jest rozbój. A to jest klasyczny rozbój.
To powinien prowadzić jeden, ale prowadzi dwóch, bo mają 2 numerki. Po pierwsze, to jest ustawa źle przygotowana o prokuraturze. Prokurator jeszcze żaden w Polsce nie został zwolniony za nieróbstwo, za to, że przychodzi na 8 i o 16 wychodzi. Nikt go nie rozlicza. A czy prokurator robi plan sprawy, czy prokurator prowadzi? Pan nam mówi, że prokuratura prowadzi. Prokuratura nie prowadzi żadnej.
No ja mówiłem
sprawy.
Właśnie, tu nie prowadziła.
Oni nie trzymają ciężaru odpowiedzialności, żadnej. I ja się nie dziwię, że prokurator zdziwiony, że teraz jest przesłuchiwany, bo mu do głowy w życiu by nie mogło przyjść na tej zasadzie, która jest stoczona. Przecież co on robi? On wszczyna postępowanie i to nie we wszystkich sprawach wyznaczonych przez KPK, wydaje postanowienie o wszczęciu, wydanie postanowienie o zarządzeniu przeszukania, wydaje postanowienie o przedstawieniu zarzutów, prawda, zamyka śledztwa i wnosi akt ewentualnie jako oskarżenia.
Albo umarza.
On bierze te same pieniądze. Co ten, co umorzy? Czy pan to rozumie? A ich rozliczają z numerków. Prokurator nie ma instrumentów, nie ma narzędzi, żeby zmusić policję czy jakiś inny organ uprawniony do prowadzenia śledztw, wymusić na nie wykonanie określonych czynności. Prokurator nie wykonuje czynności pozaprocesowych, tak zwanych operacyjnych, jak pan sformułował. I co prokurator może? Nic. A on tylko zostaje... Notatki. A kto sprawdzi prawdomówność notatek? Przecież to są z sufitu wzięte rzeczy. Niejednokrotnie. Oczywiście są właściwe notatki, prawdziwe, tak jak ze źródeł. Ale kto sprawdza? No kontroluje naczelnik. A w ogóle, to ja powiem panu szczerze, pan Adam Rapacki ma w szufladzie już od kilkunastu lat plan zreformowania pionu śledczego policji. Stworzył jakieś BS, CBS. To wszystko ogłosić pod. Ja tylko panu dam przykład. Ogłosić pod. Dam przykład, panie pośle. Na 100 tysięcy policjantów, niech pan to sprawdzi. Mhm. Ile pracuje w pionie kryminalnym? No, pan wymieni liczbę. To ja panu powiem.
15%.
Ile?
15, nie, mniej.
No mniej, no mniej. Proszę pana. Nawet 10 tysięcy nie pracuje. A co robi 90 tysięcy?
Prewencja.
No pan się zastanowi, no. Jak mam
prewencja, administracja.
Jak obywatel może się czuć bezpiecznie, no. Na samej zasadzie samych tych liczb. I to wliczam kryminalistykę, technikę, dochodzeniówkę, wszystkie piony. To nie ma w całym kraju 10 tysięcy. Bo na tych etatach jeszcze siedzą kadry, księgowe, bo tam są nieco wyższe apanarze. No i to tak jest. Dopóki tego nie zmieni się, to nie zmieni się tego, bo tego nie wolno zmienić. Nie. To dawno byłoby zmienione, ale wy nie zmienicie.
Ja panu powiem, ja myślę, że to trzeba zmienić, bo ta sprawa pokazuje...
Ale pan jest, PiS jako sama partia opozycyjna nie jest w stanie tego
Ale zmienić. To już nie mówię, że sam PiS. Jest przeświadczenie również w tej chwili w opinii społecznej, również w Platformie Obywatelskiej, że ten system źle funkcjonuje. I się tu z panem całkowicie zgadzam. To, co
panie
pan
pośle,
powiedział, jest
ja
kluczem.
Jak ja bym panu powiedział, kto płakał w mojej obecności, bo chciał zmienić i nie mógł zmienić. I to nie tam jakiś poseł czy przewodniczący komisji. Niech pan mi wierzy. To jest nie do zmiany. To zmieni, jak minister będzie spraw wewnętrznych innych i jeszcze dobra wola tych, co on sobie dobiera. Ale on sobie dobiera no na zasadzie protegowanych. Obdarowuje ich zaufaniem. Ale oni robią w lewo jego. No. I to jest problem.
Bo tutaj też, panie Tadeuszu, no nie wystarczy jeden człowiek, prawda?
Nie, absolutnie.
Widzimy to... wola ministra, czy...
Nie, tu jest potrzebna wola polityczna, tu musi być to bardzo mocno udokumentowane, ale pan poruszył według mnie bardzo fundamentalną rzecz.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję, pan przejdzie na odbiór,
dziękuję
dobrze?
Dziękuję z panem Bogiem.
Dziękuję z panem
ja
Bogiem.
Ja powiem tak, pan Tadeusz tu poruszył fundamentalną rzecz. Powiedział o tym, że prokuratorzy są rozliczani z numerków. Mówił o tym, że dzieli się sprawy, że się umarza, bo proszę zwrócić uwagę, dla prokuratora, dla kogoś, kto prowadzi postępowanie, dochodzenie, taką samą wartość w sensie statystycznym ma sprawa umorzona, jak i zakończona aktem oskarżenia, ponieważ ona jest zakończona. Czyli łatwiej jest umarzać, nie znaleźć sprawcy, sprawcy nieznani, przyjąć tylko pro forma zawiadomienie i nic nie robić i umarzać w związku z niewykryciem sprawcy, ponieważ sprawa zostaje jakby zaliczona. Jest po prostu zakończona dla prokuratora, on się już tym nie zajmuje, no bo nie wykryto sprawcy. A zaangażowanie się, znalezienie, podejmowanie tak, wymaga
pozostaje
ogromnej...
to obciążenie dla państwa, że stało się coś złego.
No ale tu jest ten właśnie fundament, ale tak jest nastawienie. To pan tutaj powiedział naprawdę klasyczną rzecz. Widzę, że miał pan znakomitą znajomość, jak funkcjonuje policja.